Kluczowy temat. Zaprasza Roman Wawrzyniak.
Dzień dobry Państwu. Dzisiaj gościem porannej audycji Radia Poznań jest dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego, historyk profesor Jan Żaryn. Dzień dobry panie profesorze. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do rozmowy.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie profesorze, kurz po manifestacji Donalda Tuska w Warszawie chyba już opadł, a mówi się, że jak kurz opada, no to zaczyna być widać więcej. Co widzi pan profesor? Oprócz oczywiście tych śmieci zostawionych gdzieś przez protestujących pod Warszawą.
No ja widzę przede wszystkim u siebie, w sercu moim, duży niepokój. On przede wszystkim wynika z faktu nie tyle takiego, że jest opozycja i że potrafi się zorganizować, co bardziej z jakości dyskursu, który ta opozycja także podczas manifestacji wprowadziła, mimo deklarowanych przez liderów, szczególnie przez Donalda Tuska, mimo deklarowanej ochoty do manifestowania w takim nastroju konstruktywnym i koncyliacyjnym wobec rzeczywistości, która istnieje, a rzeczywistość jest taka, że w demokratycznych wyborach na razie wygrała ostatnio Zjednoczona Prawica, to de facto tamta strona jawi się jako totalitarna, to znaczy niedopuszczająca istnienia inaczej myślących Polaków. W zasadzie Zjednoczona Prawica, czyli prawdopodobnie około co najmniej, sądząc po sondażach, 35% Polaków, to są ich zdaniem osoby, które nie powinny żyć, istnieć, nie mają żadnych praw. To jest objaw jakiegoś, na szczęście tylko werbalnego, zdziczenia, który jest dla mnie niepokojący, dlatego że w tym marszu byli obecni Polacy, tak samo jak ja i pan. I przykro mi jest, że tak wielu jest Polaków, którzy nie mają żadnego w sobie poczucia demokratyzmu, żadnej umiejętności wydźwignięcia się z tej warstwy właśnie nie kurzu, tylko takiej nienawistnej emocji. Trudno jest wobec istnienia takiego rzekomego partnera na jakąkolwiek rozmowę czy dyskusję. To jest podobnie jak takich przypadkach, któreśmy obserwowali na terenie Warszawy wielokrotnie, jak istnienie takich struktur, jak tam Obywatele czy RP, czy tam inni, którzy przeszkadzali w obchodach smoleńskich, czy to podczas Mszy Świętej, czy modlić na krakowskim przedmieściu. I nawet fizycznie próbowali bić osoby uczestniczące, no nie mając nic do zaoferowania, poza właśnie takim aktem nienawistnym. Wydawało się, że to jest margines społeczny, okazuje się, że niestety nie, że to jest autentycznie część narodu polskiego.
Czyli to jest taka obrona demokracji, która jednocześnie wyklucza tą demokrację, no bo wyklucza też innych ludzi, jeśli dobrze rozumiem to, co pan profesor mówi.
Oczywiście, to jest pewnego rodzaju mentalność, która stała się udziałem znaczącej części naszego narodu. I to jest strasznie przykre i smutne, bo w momencie, kiedy istnieje porządek demokratyczny, to wszyscy się tej demokracji uczymy. Ja nie twierdzę, że Zjednoczona Prawica nie ceni błędów. Błędy są w naturze człowieka. Natomiast niewątpliwie Zjednoczona Prawica na dziś ma prawo uczestniczenia w życiu publicznym jako strona, która wygrała wybory.
Ale panie profesorze, czy 4 czerwca w Warszawie Polacy usłyszeli jakieś propozycje dla siebie, dla Polski, dla swojego kraju, które no, mogłyby być, powiedzmy, ciekawszą ofertą niż to, co proponuje obecnie rządząca krajem Koalicja Zjednoczonej Prawicy?
No oczywiście nie. To jest wynik z kolei chyba takiego głębokiego wewnętrznego szamotania się głównie Platformy Obywatelskiej, która z jednej strony ma świadomość, że jeżeli ma wygrać wybory, to musi wejść w szranki pewnej rywalizacji na obietnicę ze Zjednoczoną Prawicą i w związku z tym oczywiście nie może sobie pozwolić na to, żeby jednoznacznie stwierdzić, że wszystkie te programy społeczne zostaną z dnia na dzień anulowane. Myślę, że zresztą ten elektorat Platformy Obywatelskiej także jest rzecz jasna beneficjentem tego rozwoju gospodarczego, którego jesteśmy świadkami, mimo bardzo trudnych warunków, no choćby wynikających z wojny na Ukrainie. Nie słyszałem, żeby istniała jakaś na przykład realna ze strony Platformy mądrzejsza oferta dotycząca kwestii rolnictwa, bo przecież to nie jest zjawisko, które minie tylko dlatego, że będzie tymczasowo wzniesione cło na wybrane towary ukraińskie. To jest rzeczywistość, z którą będziemy musieli się mierzyć jako Polska przez nawet nie miesiące, ale lata. Proszę sobie wyobrazić, że jak Ukraina wygra wojnę, czego życzymy Ukrainie z Rosją, to te towary ukraińskie rolne naprawdę mogą zalać nasz rynek i mogą się pojawić rzeczywiście pośrednicy, którzy będą zainteresowani tym zniszczeniem polskiego rolnictwa. No to trzeba odpowiedzieć, ze strony opozycji żadnej oferty nie widać. Po stronie Zjednoczonej Prawicy widać przynajmniej próbę jakiegoś ratowania na bieżąco sytuacji w rozmowach z Unią Europejską, choć można oczywiście poddać racjonalnej krytyce zarówno politykę poprzedniego ministra, jak i obecnego, ale tego też nie widać, bo nie ma żadnej kontroferty, więc problem mógłby zejść na poziom racjonalnego szukania argumentów, no tylko że druga strona w ogóle nie przygotowana, a przede wszystkim zainteresowana.
No tak jakby rolnictwo nie istniało dla drugiej strony, to prawda, to trzeba tak skontestować, ale ta data, panie profesorze, jeszcze jeśli pan pozwoli, chciałbym się na niej chwilę zatrzymać. 4 czerwca, co w rzeczywistości świętowali uczestnicy manifestacji? Porozumienie z komunistami i zdradę narodu przez elity, czy wolne, jak sami zresztą mówią, demokratyczne wybory? A może też powinniśmy wszyscy po prostu świętować inną datę 27 października 91 roku i powstanie tego pierwszego rządu już bez udziału komunistów.
No tak, wszystkie te daty kryją w sobie już dzisiaj interpretacje. I wybór tych dat, czyli 4 czerwca zarówno roku 89, jak i 92, a ja rozumiem, że ta manifestacja była pod tymi dwoma datami, szczególnie z racji udziału Lecha Wałęsy, bo to jest osoba, która symbolizuje połączenie tych dat. To jest próba zamanifestowania, może nie wobec młodego pokolenia, bo ono tego nie pamięta, natomiast wobec elit tej opozycji, szczególnie Platformy Obywatelskiej, że pod tymi dwoma datami istnieje pewien sojusz z jednej strony postkomunistów z wybraną częścią Solidarności, czyli tą częścią Solidarności, która nie chciała dopuścić do utworzenia na początku lat 90. autentycznych partii politycznych odwołujących się do polskiego dziedzictwa, do polskiej tradycji. To była ta rzeczywistość, ponieważ za tymi właśnie tradycyjnymi nurtami polskiej myśli niepodległościowej kryją się potworne izmy, czyli sowinizm, nacjonalizm, antysemityzm itd., itd., czyli że my, Zjednoczona Prawica, jesteśmy właśnie dzisiaj takimi izmami, a oni się odwołują do tej tradycji rzekomego postępowego wizerunku polskiego, w którym się mogą znaleźć byli oprawcy z PZPR-u, z częścią elity solidarnościowej i razem będziemy zarządzać w sposób kolonialny tymi tubylczami. To jest taka oferta wewnętrzna, która jest skierowana do pana Czarzastego, do środowisk lewicowych, bardzo mocno jeszcze pamiętających PRL.
Tylko jakie to jest nawiązanie, jeśli na scenę jest zaproszony Lech Wałęsa, przy którego udziale, no i sam przewodniczący Tusk, przy których udziale odwoływany był przecież rząd premiera Jana Olszewskiego, a w manifestacji ramię w ramię no, maszerowali także komuniści Włodzimierz Cimoszewicz czy Leszek Miller, prawda?
No właśnie, no, to jest ta oferta na dziś, że tamta przeszłość z roku 89 i obalenie rządu Olszewskiego przez nas, to dzisiaj jest oferta pognania rządu Zjednoczonej Prawicy. Aha. Bądźmy razem i próbujmy nawrócić tę łódź, która poszła w kierunku szowinizmu, nacjonalizmu i wszystkiego, co złe. Ja mówię nie językiem ze świata moim, tylko tamtej strony i ta oferta jest czytelna. No, taka jest tamta strona. Być może nie chcę tego wprost wyartykułować, tylko woli to symbolizować tymi dwoma datami i obecnością właśnie Lecha Wałęsy jest na tym marcu.
Ta oferta jest jeszcze bardziej ciekawa, bo uzupełniana przez elity aktora, na przykład Andrzeja Seweryna. Nie wiem, czy pan profesor miał okazję posłuchać, jakimi słowami zwracał się, no nie wiem, czy do swojego wnuka, czy do kogo, no ale w każdym razie te słowa zostały upublicznione, jaka była w tym mowa nienawiści, jaki język agresji. Ale chciałem zapytać pana profesora może nie tyle o cenę tych słów, chociaż bardzo proszę również, ale czy w historii ten język agresji w polityce prowadził do zwycięstw polityków czy ugrupowań go używających?
No, to trzeba sobie powiedzieć, że w II Rzeczpospolitej język polityczny był dużo, dużo twardszy. My jesteśmy szczęśliwie i tak na innym etapie. Mhm. I lepiej w ogóle nie porównywać dziś z rzeczywistością drugiej RP, bo na szczęście ani władze nie zamierzają prowadzić zamachu stanu, ani w Berezy Kartuskiej, ani Brześcia, więc ani Zjednoczona Prawica na pewno. Liczę na to, że także jeżeli tamta strona wygra wybory, to nie będzie sięgać po takie instrumenty jak Brześć, Bereza Kartuska. Natomiast niewątpliwie wówczas ten język był bardzo ostry w polityce i prowadził do pobić, szczególnie no, sanacja była tutaj po 26 roku skora do używania takich narzędzi pięściowych, więc ja bym w ogóle do tych czasów w tym sensie nie porównywał dzisiejszych naszych warunków funkcjonowania. Natomiast nie ma żadnego powodu, żeby nie karcić dzisiaj używających tego języka nienawiści, ponieważ to jest świadome używanie i granie ewentualnym rzecz jasna skonsumowaniem przez kogoś tych nienawistnych sygnałów w taki sposób, że dojdzie do jakiegoś czynu
przemocy bezpośredniej po prostu.
I co więcej, trzeba jasno mówić, że ten język nienawistny jest językiem, który jest skierowany do innych. Jest to zaproszenie przez tchórza, by to kto inny uderzył. I na dodatek jest to zaproszenie, które jest wynikiem świadomego wyboru. To znaczy osoby, które to robią, nie mają nic innego do zaproponowania i dlatego używają tego typu emocjonalnie.
A niestety często zaczyna się od słów, oby takich słów właśnie mowy nienawiści było jak najmniej, mimo wszystko, mimo wypowiedzi choćby ostatnich Andrzeja Seweryna. Bardzo panie profesorze dziękuję za znaleziony czas i za tę rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie, dobrego weekendu. Dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, historyk profesor Jan Żaren był gościem kluczowego tematu. Dziękuję także państwu za teraz. Zapraszam jeszcze dzisiaj na Wielkopolskie Popołudnie z Radiem Poznań, w którym opowiemy o najlepszych dziennikarzach w Wielkopolsce i Lubuskiem oraz będziemy mieć propozycje na weekend, a za chwilę Radio Ranek i Joanna Dywina. Roman Wawrzyniak, dobrego dnia i zapraszam po 16.30.
Kluczowy temat.